Do wizyty papieża w Szczecinie nawiązał w rozmowie ze mną arcybiskup Andrzej Dzięga. Zapraszam teraz na wywiad z metropolitą, w którym pytałem też o religijność na Pomorzu Zachodnim, nauczanie papieża Franciszka, ale także o prawo dotyczące ochrony życia, a także o uchodźców i zamachy w Europie. Zapraszam na rozmowę z arcybiskupem Andrzejem Dzięgą. Ksiądz arcybiskup Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko-kamieński, jest naszym gościem. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie redaktorze. Szczęść Boże państwu.
11 czerwca, 30. rocznica wizyty Jana Pawła II w Szczecinie. Ksiądz arcybiskup studiował wtedy na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jak wspomina tą trzecią pielgrzymkę papieża do Polski?
Rzeczywiście finalizowałem wtedy pracę nad doktoratem. 87 rok. Trzecia wyrastała z atmosfery dwóch wcześniejszych. Pierwszą cały czas mieliśmy głęboko w sercu, bo to było wielkie budzenie narodu, ducha narodu, tak zwane liczenie narodu i to błogosławieństwo na chrześcijańską moc ducha narodowego pośrodku narodów środkowej Europy. Druga pielgrzymka była ogromnie trudna, bo była w środku stanu wojennego. Nawet bywały głosy, czy powinna się odbywać, czy nie, a papież przyjechał wtedy przy drugiej pielgrzymce, po prostu był z modlitwą. Umiał wykorzystać pewne sprawy i powiedzieć o nich nawet wprost nie mówiąc. Na przykład powiedział: pozdrawiam Gdańsk, i już owacja. Odpowiedź uczestników była na ileś minut obliczona. Czyli ludzie wychwytywali w powietrzu. Powiedział o solidarności serc. Odpowiedź była oczywista. To była atmosfera drugiej pielgrzymki. I wtedy na ulicach były okrzyki: nie ma wolności bez solidarności. Tego typu odpowiedź narodu wtedy szła. Natomiast przy trzeciej była już atmosfera zupełnie pastoralna i papież poprowadził nas do źródeł Ducha Bożego, czyli do sakramentów świętych. Wiedzieliśmy, że taki jest program, ale rzeczywiście przebieg pielgrzymki znowu nas zaskakiwał, gdy chodzi o siłę tego słowa, siłę świadectwa i modlitwę papieskiej. Ja ją przeżywałem bezpośrednio w Lublinie. Tam były udzielane święcenia prezbiteratu, święcenia kapłańskie księżom z całej Polski, a w Szczecinie było wtedy spotkanie dla rodzin.
I właśnie wizyta w Szczecinie kojarzy się nieodłącznie z jednym słowem – rodzina. Papież wiele mówił tutaj o rodzinie, o tym, jak budować te relacje małżeńskie. Kiedy jednak popatrzymy na dane Głównego Urzędu Statystycznego, to Szczecin i nasze województwo znajduje się na początku tak naprawdę stawki, jeśli chodzi o rozwody. Czy to oznacza, że Szczecin nie słucha, czy też nie pamięta słów papieża?
Można by postawić pytanie z drugiej strony – a co byłoby na naszej ziemi, gdyby nie było tutaj wcześniej ogromnej pracy i zasiewu biskupa Kazimierza Majdańskiego, późniejszego arcybiskupa, i całej jego szkoły teologii małżeństwa i rodziny. I także gdyby nie było tutaj na Lewobrzeżu, na Jasnych Błoniach, spotkania papieża z małżonkami i rodzinami. Na pewno nie jest to kwestia czystej matematyki, ile dodał papież, ile dodał biskup Majdański i jakie są tego wyniki. To jest kwestia zasiewu ducha, a potem odpowiedź musi być w czasie pokolenia. Na ile ludzie sami pozwolą wzrosnąć tej prawdzie, temu słowu, tej modlitwie, na ile z tego skorzystają. Ja jestem przekonany, że ten zasiew jest jednak konkretny i pytanie tylko, jak by to wszystko wyglądało dzisiaj, gdyby nie było wówczas tamtego zasiewu. Ten zasiew jest, to ziarno żyje, na ile my pozwalamy mu rozkwitać i owocować, to już jest sprawa odpowiedzialności naszego pokolenia.
W tym roku również setna rocznica objawień fatimskich i również tamta wizyta ma duże znaczenie w tym kontekście.
Tym bardziej, że Ojciec Święty dokonał wtedy na Jasnych Błoniach aktu koronacji figury Matki Bożej Fatimskiej, którą wcześniej w Rzymie poświęcił i skierował do Szczecina, świadomie do Szczecina, żeby tutaj blisko granicy też niemieckiej niejako stała na straży tych prawd, o których mówiło orędzie Matki Bożej Fatimskiej, jako źródło nadziei. Notabene była to pierwsza przez papieża w Polsce koronowana figura Matki Bożej Fatimskiej wcześniej niż na Krzeptówkach, o czym warto też pamiętać. I to miejsce żyje też.
Kiedy słucha się homilii, zawsze w ostatnim zdaniu mówi ksiądz arcybiskup o Duchu Świętym, aby stąpił również na tę ziemię. Czy to też jest jakieś nawiązanie do papieża?
Jest. To mi głęboko jakoś w serce weszło, w czasie roku 2016, gdy byliśmy w każdej parafii z obrzędem odnowienia chrztu i sakramentu bierzmowania albo odnowienia bierzmowania, wtedy rzeczywiście zacząłem konkludować każdą praktycznie, czy prawie każdą homilię takim bezpośrednim zwróceniem się do słuchacza: teraz i ty idź również w czas tego pokolenia, idź i ty i niech Pan Bóg czy Duch Boży poprzez ciebie odnawia oblicze tej ziemi. To jest bezpośrednie nawiązanie do pierwszej homilii Ojca Świętego z 79 roku na Placu Zwycięstwa. Czuję, że trzeba do tamtego słowa i tamtej modlitwy powracać. I to jest takie jakby ożywianie tamtej pierwszej modlitwy papieża. Kontynuuję to jeszcze teraz w roku 17 i w którymś momencie to się skończy, będzie inne wtedy motto, innego rodzaju posłanie. Ale w tym roku wpisuje się to w hasło roku duszpasterskiego: idźcie i głoście.
Nie ma miesiąca, a niemal już tygodnia bez informacji o kolejnych zamachach terrorystycznych w Europie. Jak ksiądz arcybiskup patrzy na te wszystkie wydarzenia, to co sobie myśli? Jakie mogą być motywy działań?
Patrzę na to z dużym smutkiem, bo rzeczywiście jest to zderzenie kulturowe. Cywilizacja łacińska, czy tak zwany przez niektórych wartości europejskie, gdzie jest humanizm, mimo wszystko szacunek do człowieka, co do zasad przynajmniej, zderza się z pewną kulturą siły, kulturą wręcz przemocy, narzucania drugiemu człowiekowi swojego stanowiska i swoich poglądów. I jest faktem, że na siłę trzeba umieć znaleźć też odpowiedni do poziomu pierwszego argumentu poziom odpowiedzi. Europa nie znajduje w tym momencie odpowiedniego klucza, natomiast wcale to nie oznacza, że Europa jest skazana na zagładę, dlatego że Europa, jestem przekonany, ma w sobie siłę duchową, siłę ewangeliczną. To jest ten zasiew kultury chrześcijańskiej i Europa znajdzie w sobie na tyle mocy duchowej, żeby przetrwać te zamachy i opanować tę sytuację. Natomiast w tej chwili jest absolutnie zderzenie kulturowe i każdy musi być gotowy w każdej chwili, w każdym miejscu na wszystko. Co nie jest wcale żadnym dramatyzowaniem. Takie są realia dzisiejszej Europy.
Jak w takim razie będzie wyglądała Europa za 10 lat?
Ja jestem ewangelicznym optymistą. Jeśli będziemy trwali my w naszym pokoleniu w modlitwie, jeśli będziemy powracali do Ewangelii i do źródeł sakramentalnej łaski, Boży Duch nam siły doda i będziemy w stanie jakby otoczyć miłością, ale i prawdą i podjąć debatę z tymi środowiskami, które próbują się posługiwać siłą. Które z tych środowisk będzie otwarte na debatę o prawdzie, to do prawdy będzie można dojść. Które nie będzie otwarte, samo się z pewnej debaty wyłączy i samo się zneutralizuje. I na takie sytuacje też jest odpowiedź.
Jak pokazują sondaże, większość społeczeństwa jest przeciwna przyjmowaniu uchodźców, ale pojawiają się też głosy, że w kraju, z którego pochodzi Jan Paweł II, w zasadzie nie wypada mówić czegoś takiego, nie wypada być przeciwnym przyjmowaniu uchodźców. Jak wobec takich słów mają czuć się katolicy, czy ogólnie chrześcijanie, którzy chrześcijańskie wartości powinni wyznawać?
To słowo wypada, nie wypada, to jest bardzo uproszczony taki sposób prowadzenia debaty. Ja też na to patrzę z dużym smutkiem, bo to jest zniżenie wręcz poziomu debaty społecznej. To nie jest tak. Powiedziałem 17 września, gdy zaczynała się ta fala wielkiej emigracji, czy imigracji do Europy poprzez Bałkany, powiedziałem w homilii, że Rzeczpospolita nigdy się nie bała przybyszów. Rzeczpospolita. Mamy to doświadczenie dziejowe. W Rzeczpospolitej zawsze był dach nad głową dla każdego, kto dachu potrzebował, i był chleb dla każdego, kto chleba potrzebował. Pod jednym warunkiem, że przybywając tutaj traktował ten dom jako Rzeczpospolitą, czyli jako polski dom, a nie próbował tego domu zawłaszczyć dla siebie. Kto próbował zawłaszczyć dla siebie, wcześniej czy później musiał odejść. Kto ten dom zaakceptował jako polski dom, absolutnie był u siebie i czuł się dosłownie u siebie. Dlatego ja się nie obawiam, gdy chodzi o pewną kulturę Polski, o polską mentalność polską, o nasze myślenie. Z tym problemu nie ma. To jest bardziej kwestia, jak to zrobić, jak poprowadzić te procedury w sposób bezpieczny też dla państwa i dla pokolenia, żeby z jednej strony uszanować autentycznie potrzebujących, a z drugiej strony uszanować nasz polski dom, żeby pozostał polskim domem.
Ksiądz arcybiskup mówił już o korytarzach humanitarnych, że w polskim domu wystarczy miejsca dla wszystkich, ale jednocześnie dodawał, że nie ma zamiaru niczego narzucać ani zgłaszać pretensji, bo w jaki sposób, kiedy i komu pomóc, to już domena władz. Ostatnio pojawiają się pierwsze głosy, że rząd myśli nad korytarzami humanitarnymi. Nie są to jeszcze głosy potwierdzone przez wszystkich przedstawicieli, ale jak ksiądz arcybiskup myśli, czy to jest ten sposób, korytarze humanitarne i przyjęcie na krótki czas, czas leczenia, rekonwalescencji?
Każdy sposób jest dobry, w jaki można pomóc drugiemu człowiekowi. To nie ma tak, że jedne sposoby są złe, a drugie są dobre i trzymamy się tylko jednego sposobu, bo ktoś tak uważa. Każdy sposób pomocy drugiemu człowiekowi jest pomocą drugiemu człowiekowi i jest czymś dobrym. Natomiast w dzisiejszym kontekście Europy myślę, że stało się coś niedobrego, że próbuje też i Unia Europejska przynaglać, przymuszać, przyspieszać pewne rzeczy. Taka sytuacja wcale nie przyspiesza, wręcz przeciwnie. Dużo lepiej byłoby, gdyby dało się to spokojnie, oddolnie zgłaszać inicjatywy, przygotowywać procedury i wtedy je realizować. Natomiast atmosfera przynaglania pewnego przymusu, jeszcze szantażu, naprawdę spowoduje skutek odwrotny wręcz. Zwiększa się jeszcze ostrożność i tak dalej. Ja na to patrzę ze smutkiem. My jesteśmy gotowi jako ludzie Kościoła, natomiast rzeczywiście państwo musi dbać o te sprawy już proceduralne, administracyjne itd.
Papież Franciszek również zachęca do korytarzy humanitarnych, do pomagania, przyjmowania uchodźców. Czy zauważa ksiądz arcybiskup takie zjawisko, że niektórzy, zarówno wierzący, jak i niewierzący, wybierają selektywnie pewne wątki z nauczania papieża Franciszka, odpowiednie do ich światopoglądu, do ich pojmowania spraw świata?
Tutaj jest trochę też przesłanką czy przyczyną sam papież Franciszek, który w dzisiejszym zagęszczeniu, takim kulturowym w dzisiejszym świecie, pewne tematy wrzuca, poruszając raz tę strunę, raz tę strunę. I kto nie jest bardzo uważnym obserwatorem, czy kto nie śledzi bardzo uważnie, to może w tym łatwo wychwytywać pojedyncze tony, a nie musi w tym czuć akordu. Ale ten akord jest. I dlatego słuchając papieża Franciszka, trzeba zawsze łączyć pojedynczą wypowiedź z innymi wypowiedziami papieża, który chce poruszyć rzeczywiście jak najwięcej strun w ludzkim myśleniu i w ludzkich sercach i pobudzić do działania. Natomiast istotą tego, co przynagla, przypomina, inspiruje papież Franciszek, jest to: zasady żadne w życiu wspólnoty Kościoła się nie zmieniają, ani teologiczne, ani istotne kanoniczne. Natomiast papież nas przynagla, żebyśmy te niezmienne zasady z większą intensywnością jakby przykładali do konkretnej sytuacji konkretnego człowieka, który jest gdzieś na obrzeżach, z racji często przez niego niezawinionych, a nawet jeśli zawinionych, no to jest na tych obrzeżach. I trzeba pozwolić mu dojść do głównego nurtu, doprowadzić go, żeby mógł z tych niezmiennych zasad i niezmiennego nurtu życia Kościoła korzystać. I to jest jedyne tak naprawdę, o czym musimy pamiętać. Wtedy wszystko, co papież mówi, do czego zachęca, jest spójne i to jest zwykły rozwój i doktryny, ale jeszcze bardziej rozwój pastoralnej myśli Kościoła.
Papież Franciszek również dużo mówi o ochronie życia. Ksiądz arcybiskup skierował listy do wiernych na Wielki Post, w którym m.in. napisał takie słowa. Czasem z kolei słyszy się, że dziecko przed narodzeniem nie ma jeszcze swoich praw, bo się nie narodziło, ależ ma. Są te prawa chronione w różnych kodeksach, na czele chociażby z prawem pracy, który zabrania rozwiązywać umowę o pracę z niewiastą w stanie błogosławionym. Czy dzisiaj prawo w Polsce, prawo dotyczące ochrony życia jest optymalne?
Nie jest optymalne, bo nigdy nie jest optymalne prawo, które jest sprzeczne samo w sobie, w którym jedna norma praktycznie jest przeciwna do normy drugiej. Dlatego zasady wtedy nie są utrzymane. Siłą systemu prawa jest wierność pewnym zasadom. Szczegóły, jak coś robić, można zawsze różnicować, ale czy coś robić, to nie powinno być problemem. Polski system prawa ma absolutne pęknięcie i to jest rana głęboka i to jest problem prawny, ponieważ z jednej strony chroniąc ludzkie życie, chroniąc obywatela, to tak naprawdę w sensie prawnym w jednych sytuacjach chroni go od poczęcia, skutecznie go chroni, w innych sytuacjach pozwala go zabić bez problemu. To jest niespójne i tu jest problem prawniczy. Nie mają racji ci, którzy twierdzą, że kobieta musi mieć prawo decyzji. Nie, dlatego że kobieta nie ma żadnej władzy, nie ma żadnego władztwa nad swoim dzieckiem, które nosi pod sercem. To dziecko rozwija się w niej w sposób jakby autonomiczny. Matka nie może dziecku wydać nawet polecenia: masz teraz ruszyć nóżką, ruszyć rączką czy ruszyć główką. Matka może tylko czekać, poruszy się czy nie poruszy się. Nawet w takiej sytuacji matka nie ma żadnej władzy nad tym dzieckiem. To jest odrębny człowiek. Dlatego błąd popełniają i wszyscy prawnicy, i wszyscy filozofowie, i same kobiety, które mówią: to jest moje ciało, ja o tym decyduję. To nie jest ciało tej niewiasty. To jest nowy człowiek. I im szybciej polski system prawa naprawi ten błąd i tę lukę, tę ranę, tym będzie korzystniej dla całego narodu i państwa tylko.
Tuż przed nim.
I ja dlatego tak powracam też do tych spraw. To jest naprawdę jeden z trudniejszych, ale ważniejszych problemów naszego pokolenia.
Tuż przed ingresem w 2009 roku powiedział ksiądz arcybiskup, że kierowanie Kościołem Szczecińsko-Kamieńskim to duże wyzwanie duszpasterskie. Dziś, kiedy patrzy się na te statystyki dotyczące osób uczęszczających na mszę świętą czy też do Komunii Świętej, Pomorze Zachodnie jest na szarym końcu, jeśli chodzi o dominikantes, jeśli chodzi o te osoby, które przyjmują Komunię Świętą, to jesteśmy czwartą diecezją od końca. Te statystyki trochę drgnęły w górę, ale czy jest ksiądz
arcybiskup... Byliśmy pierwszą od końca.
Właśnie. Czy jest ksiądz zadowolony z tych statystyk?
Absolutnie nie. Bo każda osoba, której brak w życiu duchowym, w życiu sakramentalnym, to powinien być wyrzut sumienia i dla biskupa, i dla każdego księdza, który za tę osobę z racji swojej duszpasterskiej odpowiedzialności powinien przed Bogiem tę odpowiedzialność czuć. Natomiast jest też faktem, co nie jest żadnym pocieszeniem, ale jest też faktem, że te wszystkie statystyki nie uwzględniają liczby, naprawdę u nas bardzo dużej liczby osób, faktycznie będących za pracą, za granicą i nawet całe rodziny, które są już za granicą. Postawiłem kiedyś na jednej wiosce pytanie nauczycielom gimnazjum, jaki procent ich uczniów ma jedno bądź dwoje rodziców za granicą, czyli jest pozbawiony na co dzień opieki obojga rodziców. Bardzo krótka konsultacja, dosłownie kilkanaście sekund i odpowiedź pada z takim pełną zgodą. 40-50%, czyli połowa praktycznie rodzin jest dotknięta syndromem emigracji zarobkowej. Tych ludzi fizycznie po prostu tutaj nie ma. Któryś z proboszczów mówi, porównując w ciągu 8 lat swojego posługiwania, gdy zaczynałem, było x osób na terenie parafii mieszkających, wśród których ja pracowałem, za które byłem odpowiedzialny. Teraz faktycznie jest połowa tej liczby, po 8 latach. To pokazuje trend, który naszą ziemię, nasz region dotknął bardzo zasadniczo. I z jednej strony patrząc, możemy się pocieszać, że przy mniejszej liczbie faktycznie przebywających u nas ludzi, dane o udziale w życiu liturgicznym, w życiu sakramentalnym jeszcze nie są może najgorsze, ale to nie jest żadne wytłumaczenie. Trzeba szukać rzeczywiście metod. I jedną z tych metod jest to, o co prosi papież Franciszek. Indywidualizacja relacji duszpasterskiej z tak zwanej masowej na zindywidualizowaną. I stąd też moje prośby do księży, czy dotyczące pierwszej Komunii Świętej, czy bierzmowania, czy innych tego typu sytuacji, żeby się nie bali pochylać nad konkretną sytuacją, konkretnego człowieka i pomóc mu dojść do nurtu życia Kościoła.
Zaczęliśmy od 11 czerwca i od rocznicy, 30. rocznicy wizyty Jana Pawła II. Zakończmy więc również pewną rocznicą, 40. rocznica święceń kapłańskich księdza arcybiskupa.
Jak również, ten czas leci.
Również 11 czerwca przypada, z rąk biskupa Jana Mazura przyjął ksiądz święcenia kapłańskie. Również przed ingresem powiedział takie słowa ksiądz arcybiskup: przynoszę całe doświadczenie kapłaństwa, które przebiegało w różnych środowiskach i z różnych czerpało, ale pozostaje jedną wielką służbą. Co takiego zaczerpnął ksiądz arcybiskup tutaj na Pomorzu Zachodnim, na naszych ziemiach przez 8 lat swojego posługiwania?
Dodatkową nadzieję, że nie ma takiej sytuacji, w której nie byłoby nadziei. To jest dodatkowy taki zastrzyk naprawdę mocy ewangelicznej. Jest faktem, że w wielu sytuacjach, czy to organizacyjno-administracyjnych, czy nawet duszpasterskich, jesteśmy na naszym terenie 40 lat do tyłu w relacji do innych regionów Polski. Z racji historycznych, gospodarczych, politycznych, to są różne przesłanki. Ale jest też prawdą, że nadrabiając tamte zaległości sukcesywnie, w wielu innych sytuacjach jesteśmy już 20-30 lat do przodu w relacji do innych regionów Polski. To, co u nas jeszcze jest problemem, gdzie indziej już dawno jest pokończone, pozamykane, pozałatwiane. To, co u nas już próbujemy rozwiązywać, gdzie indziej będzie podejmowane za 10, za 20 lat. Ja to nazywam zjawiskiem nożyc. To jest niezwykłe doświadczenie, proszę mi wierzyć. I ono jest obecne w naszej diecezji, w dużej mierze w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, w mniejszym nieco, ale też w dużym zakresie w zielonogórsko-gorzowskiej, czyli w naszej metropolii. W innych częściach trochę z tego ma metropolia warmińska, trochę. No i nie wiem, czy gdzieś jeszcze północne Podlasie lekko, ale to już są zupełnie inne uwarunkowania. Dlatego Bogu dziękuję, że dane mi było tutaj stanąć, bo można rozpoznawać zupełnie nowe mechanizmy Bożego działania i nowe też metody wypracowywać. To jest jakby laboratorium pastoralne też trochę.
Gratulując tej rocznicy, życzę dalszego Bożego prowadzenia na tej kapłańskiej drodze. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Bóg zapłać, niech Bóg was błogosławi i pana redaktora też. Proszę zasiewać tę nadzieję Bożą na tej ziemi, w tym pokoleniu. Szczęść Boże wszystkim.
Bóg zapłać. Metropolita Szczecińsko-Kamieński, arcybiskup Andrzej Dzięga był naszym gościem.